Witamy naszego drogiego brata Janusza z małżonką i z ludźmi, z którymi przyjechał z Mannheim. Znamy się dobrze. Łączy nas Boża miłość. Łączy nas nie tylko miłość braterska, ale przyjaźń również. Nie każdy brat jest przyjacielem, ale Janusz jest moim przyjacielem. Nie wiem, czy ja jego, zaraz on to powie, będzie musiał jakoś się odnieść do tego, ale on jest moim przyjacielem. Wiele nas łączy. I dobrego, i trudnego, nie chcę powiedzieć złego. Bo wszystkie rzeczy, sytuacje w naszym życiu służą nam ku dobremu. Zależy tylko, jak na nie patrzymy, jak je odbieramy. Serdecznie Ciebie witamy, Janusz. I życzymy Tobie Bożego błogosławieństwa. Jesteśmy otwarci na Boże Słowo.
Dziękuję. Chwała niech będzie tylko Bogu żywemu. Amen. Słuchajcie, przede wszystkim dziękuję mojemu przyjacielowi za zaufanie, że mogę tutaj być i do Was mówić, bo to jest kwestia zaufania, że możemy po prostu ze sobą być, rozmawiać i wymieniać się Bożym Słowem. Tak jak powiedział, przyjechałem z Mannheim, jeśli ktoś mnie nie zna, moje nazwisko nie ma wielkiego znaczenia, prowadzę tam kościół Polski Zbór Misyjny Masada od roku. Byliście na rozpoczęciu naszej pracy i staramy się iść za Bogiem. Tam jest grupa, którą przywiozłem, parę osób. Wstańcie, żebyście byli lepiej znani. Powiem od razu, żeby było jasne, że z tych dwóch młodych ludzi ten jeden ma dziewczynę, a drugi jeszcze nie. Także ja zrobiłem swoje. Tak, teraz, tak, no to później podziękujecie mi. Powiem w ten sposób. To, co stoi przed nami, jest trudne, dlatego chcę pozyskać waszą uwagę. Co mógłbym powiedzieć o sobie? 33 lata szukam Boga i idę za Bogiem, tak? I ktoś mnie kiedyś zapytał, a jest może na to jakaś recepta? A ja mówię, że jest. Bardzo prosta. Chodzi o to, żeby wytrwać. Amen? Także jak pójdziecie do domu i ktoś się spyta, a o czym tamten mówił, ten, co tam skądś tam przyjechał, to powiesz, chodzi o to, żeby wytrwać. Jezus Chrystus mówi, wytrwajcie we mnie, jak ja trwam w Ojcu moim. Wytrwajcie w modlitwie, trwajcie w modlitwie, trwajcie w miłości, trwajcie w Duchu Świętym. Dlatego chodzi o to, aby wytrwać. Amen? Czyli recepta na te 33 lata była zupełnie prosta. Cały czas chodzi o to, aby wytrwać. Bo Boże Słowo mówi, kto wytrwa do końca, ten... Niektórzy czytają u was Biblię. Ten zbawiony będzie. Czyli wytrwa do końca. Trzeba trwać, przetrwać, żeby wytrwać. Tak? I my jesteśmy właśnie w drodze, na tym etapie, aby trwać, przetrwać i wytrwać. Fajne macie tutaj to. Myślałem, że to jest do mikrofonu. Słuchajcie, to tyle wstępu. Nie bardzo lubię takich ludzi, którzy głoszą Boże Słowo i zaczynają od pierwszej strony w Biblii i tak streszczają całą Biblię, nie? Mój syn tak zawsze mówi o mnie. To chcę wam dzisiaj powiedzieć jest, nie będzie streszczeniem całej Biblii. Bracie, możesz włączać. Najpierw przeczytamy takie słowo, które trafiło Jeremiasza, to jest w 18 rozdziale Jeremiasza. Możemy wszyscy otworzyć 18 rozdział Jeremiasza. Od pierwszego wersetu tam jest napisane coś takiego. To mamy w brytyjskim wydaniu, to jest strona 836. Od pierwszego do szóstego będziemy czytali. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści. czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz, mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Może do tego miejsca. My tam będziemy musieli, ja będę się starał troszeczkę zwalniać, co jest dla mnie bardzo trudne, bo ja zawsze zapominam, że jest jeszcze z tyłu tłumacz, ale będę go słyszał, to może wtedy mi się przypomni. I tak... Słyszę go. Ta historia o garncarzu. Bóg mówi do Jeremiasza, idź odwiedź warsztat garncarza. Zobacz, jak tam to idzie. Co on robi, po co i dlaczego. I Jeremiasz posłuszny temu słowu idzie i obserwuje, co ten garncarz robi. On robi to, co zawsze. Wyrabia naczynia, garnki z gliny. Jakiś obraz Izraela, ale również jakiś obraz naszego życia. I teraz, żeby nie wracać do pierwszych stron Biblii, to zacznijmy od drugiej. Tam jest napisane, i stworzył Bóg człowieka. Uczyńmy człowieka, a później jest napisane, i stworzył człowieka. Czyli czym? Rękoma, tak? Jest napisane, stworzył człowieka. Resztę wszystko zrobił swoim słowem. Powiedział, niech się stanie i pach, pach, pach. Woda, góry, zwierzęta, wszystko poprzez słowo. Ale człowieka zrobił osobiście. Jest później napisane, że jeszcze coś innego zrobił dla niego osobiście i zasadził dla niego ogród Eden. To są te dwie rzeczy, jeśli można tak nazwać, które Bóg zrobił osobiście. Człowieka i zasadził dla niego specjalnie ogród Eden. Nie mówił, dobra, niech się zrobi ogród, tylko zasadził dla niego ekstra, osobiście. Czyli tak można by było na tym skończyć, w zasadzie to jesteśmy takim osobistym tworem Boga. Niektórzy nauczają w ten sposób. Jesteś autorskim projektem Boga. Amen? I moglibyśmy pójść do domu. Jesteś autorskim projektem Boga. Garncarz w tej historii o Jeremiaszu używa do swojej pracy czego? Gliny. To jest właśnie taki obraz gliny. Pole z gliną. Glina to taki materiał, wiecie, że ma więcej wad niż zalet. Bo kto tam pochodzi jeszcze gdzieś z tych rejonów wiejskich, to wie, że na glinie nic nie urośnie. Ktoś mówi, panie, glina, toż tu nic tutaj nie urośnie. Nieurodzajne. Nie przepuszcza wody. Nie da się tego przerobić, tak jak plastiku, że zmielisz, i jeszcze raz, przetopisz szkło, przetopisz aluminium, ale gliny już nie przetopisz. Same wady. Co to za materiał? Ale ma jeden plus, że jest plastyczna. Szkło nie jest plastyczne, prawda? Nie zawsze. Jest plastyczna. Jest elastyczna w momencie, kiedy coś z niej chcesz zrobić. Jest plastyczna. I teraz... Daje się kształtować, prawda? Daje się kształtować, jest elastyczna. Pytanie, czy zawsze, kiedy i dlaczego? Tutaj widzimy, że już nasz garncarz przystępuje do pracy, tak? Zanim jednak na tym kole garncarskim pojawi się ten kawałek materiału, to w dawnych czasach musiał trochę pochodzić, żeby ten materiał znaleźć. Jak znalazł taką gliniastą ziemię, to wziął i kopał. Jak wykopał, to patrzył na to, dziurę zrobił, czy to będzie dobre. Czy w tej glinie jest więcej gliny, czy więcej piasku, czy więcej ziemi. No tu widać, że ładnie mu wyszło. Na miejscu oceniał ten materiał. Jak znalazł dobrą bryłę, to brał na warsztat. A jak mu się rozleciała, no to w ogóle jej nie brał. Ale ten pierwszy etap, kiedy wykopał tą dziurę, wziął tą bryłę i co robił? Po prostu deptał ją. Jak ją parę razy nadepnął, to widział, czy to jest elastyczne, czy to z tego coś będzie, czy to się rozleci i powie, nie, to jest więcej piasku i kamienia, tego w ogóle nie będę dźwigał, z tego nie da się zrobić dzbana, ani talerza, ani nic, po prostu nic. Czyli deptanie gliny to jest taki pierwszy proces w pracy garncarza. Deptanie gliny. Cóż to może być za symbol? Żeby to takie właśnie wyszło, taki dobry materiał. Tu widzimy, że jest taka czysta w miarę glina. To jest właśnie to, co stało się w historii Jezus i kobieta z innego narodu. Kiedy prosiła go o pomoc, on mówi, nie, nie, ja nie jestem przysłany do was. Jestem posłany do dzieci Izraela. A ona mówi, no ale przecież nawet psy jedzą okruchy ze stołu panów. Bardzo ostro ją potraktował, prawda? I ślepca, który przyszedł do niego, też bardzo ostro potraktował. Bo najpierw splunął na ziemię, zrobił błoto, nałożył mu na oczy. To nie było przyjemne w tamtych czasach, według tamtej nauki. Było to poniżające. I pewien polityk, który był chory na trąd, przychodzi do proroka, a prorok mówi do niego, osobiście nie wychodzi w ogóle do niego. Mówi, idź obmyj się w Jordanie 7 razy. A on tutaj wielki polityk, a ten prorok przy takiej kasie, jaką on miał, nawet nie wyszedł do niego. Trochę dziwne, prawda? To jest właśnie to deptanie gliny. Co to jest ten obraz? To jest twoje i moje ego. Ja. Ja. Jezus musiał zniżyć ego tego ślepca, aby go uzdrowić. I musiał zniżyć ego tej kobiety, zanim jej pomógł. I prorok musiał uniżyć tego polityka, który myślał, że wszystko może. Pierwszy etap zrobienia czegoś z gliny, to jest to deptanie gliny. Powiesz, ale się uczepił, ale gdzie to jest z Biblii? Księga Nachuma, 3 rozdział, 14 werset, strona 997. Ale przeczytajmy następne miejsce, to jest Izajasz bardziej znany, gdzie wyraźnie Biblia mówi o deptaniu gliny. Izajasz 41-25, strona 7-8-7. Zbudziłem kogoś z północy i przyszedł ze wschodu słońca, wezwałem go po imieniu. On zdeptał możnowładców jak błoto. Podobnie jak garncarz depcze glinę. Dla nich to było oczywiste, jasne i proste, że pierwszy etap w tej pracy, zanim powstało naczynie, to trzeba było znaleźć materiał, w którym by było więcej gliny w glinie niż czego innego. Niż piasku, ziemi i kamieni. A jak to można było sprawdzić? Poprzez zwykłe deptanie, żeby taki ładny kawałek znaleźć. Musiał parę razy próbować, wykopać, o to nie, o to nie. I to jest opisane w Biblii. I to jest ten proces taki na początku naszego uniżenia, abyśmy się pozbyli własnego ja, własnej pychy, to musimy przejść ten proces deptania gliny. Ale to nie jest przyjemne, powiesz. Ale to jest konieczne. I co się dzieje dalej? No wybrał już ten kawałek właściwy. I tutaj dowiadujemy się, jak widać zresztą na tym obrazie, że potrzebna jest woda. Glina robi się plastyczna pod wpływem wody. Nie za dużo wody, nie za mało. Za mało wody robi się twarda. Za dużo wody rozpływa się. Glina robi się plastyczna, że można z niej coś zrobić, jeżeli dodajemy wody. Jesteście ze mną? Zgadza się? Czyli coraz bardziej plastyczna robi się, jeśli dodajesz wody. Okej. Woda jednocześnie scala ten materiał, tą glinę. I co jest tą wodą? Jezus powiedział tak, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. tym symbolem jest Duch Święty. Duch Święty jest potrzebny. To jest ta woda, bo woda, żeby już nie wracając do początku w Biblii, woda zniszczyła wszelki grzech i oczyściła ziemię poprzez potop. Tak? To była po prostu tylko wielka ilość wody. Dużo wody. I później każdy chrzest, który chrzest na odpuszczenie grzechów, chrzest wiary, to wszystko jest woda, 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 prawda? Czyli woda, symbol Ducha Świętego, oczyszczenie z grzechów jest potrzebne, abyśmy w ogóle mogli być podatni na działanie Boga, abyśmy stali się plastyczni, elastyczni na Jego działanie. Zobacz, jak Duch Święty zmienia ludzi. Apostołowie kłócili się przed zesłaniem Ducha Świętego, kto będzie numerem jeden. Piotr mówił, ja jestem numerem jeden. Jan mówi, nie, ja blisko niego siedziałem przy ostatniej wieczerzy. Kto jest z nas numerem jeden? Kłócili się. W momencie, kiedy Duch Święty wstępuje na nich, już nie ma tego problemu. Już idą i głoszą. Już Pan Bóg dołożył tej wody do tego materiału, który już mieli. I wtedy ta glina w połączeniu z Duchem Świętym, symbolicznie oczywiście, już jest plastyczna. Zobacz, ile chrześcijanie mogą zrobić w takim kościele jak tu lub tam, niezależnie od tego, z jakiego kraju przyjechali, jakiego są wykształcenia, wieku, łączy ich Duch Święty, przemienia ich, że idą w jednym kierunku. A do tej pory każdy szedł w swoją stronę i myśli sobie tak, no fajnie, jestem taką gliną, bo Pan Bóg mnie znalazł, Duch Święty jest, czyli wow, jestem już takim gotowym naczyniem, którego użyje Bóg. Wiesz, to jest jedno z kłamstw szatana. Myślisz sobie, Bóg powołuje mnie do jakiejś pracy. Pastor powiedział mi, że coś mam robić. Och, jestem naczyniem, którego będzie teraz używał Bóg. Ale tak naprawdę to nie jesteśmy gotowymi naczyniami, bo całe życie nasze zajmuje Bogu proces formowania tego naczynia. Jeśli uwierzysz, że w momencie, kiedy się nawróciłeś, zostałeś ochrzczony Duchem Świętym, już jesteś super naczyniem, no to co wtedy robi Bóg? Kogo ma kształtować? Ten proces trwa, kształtowania tego naczynia. On jeszcze nie jest skończony, to jest dopiero początek drogi. Często szatan nam mówi, no jesteś już super, już prawie jesteś poklejony, będzie okej. Ale to jest dopiero początek drogi. Nie jesteś gotowym naczyniem. Ja nie jestem gotowym naczyniem wtedy, kiedy Bóg powołuje mnie do czegoś. On dopiero chce to naczynie kształtować. A to jest duża różnica. Zobaczmy, co się dzieje dalej. Mówiliśmy, że to naczynie raz źle ukształtowane nie da się przerobić. Jak ono już stwardnieje, to wtedy klapa. Po prostu. Można tylko stłuc, nie da się tego zmielić, podgrzać albo przerobić tak inne substancje. Po prostu się nie da. Dlatego oni mieli w tamtych czasach takie miejsca, gdzie wyrzucali te naczynia, z których nie dało się już nic zrobić. No po prostu jak ułamało się ucho albo tam wyszczerbił się dzbanek, no to koniec. Nie dało się już tego tak pokleić. Mieli miejsca, gdzie to wyrzucali. Mieli miejsca, takie śmietniska, gdzie wyrzucali te naczynia. Pamiętamy z Księgi Hioba, że on siedział w takim miejscu, bo skrobał się resztkami tych naczyń. To jest takie symboliczne. To była Dolina Ben Hinoma. Takie śmietnisko, wiecie, no takie deponii w tamtych czasach, tylko się inaczej nazywało. I tam wyrzucali te z całej Jerozolimy te wszystkie odpadki. Wśród tych śmieci najwięcej było glinianych naczyń, bo one dosyć szybko jednak się psuły. I w Jeremiaszu, w 19 rozdziale Jeremiasz napisał tak, tak mówi Pan zastępów, rozbije ten lud i to miasto tak, jak się rozbija naczynie garncarskie, którego już nie da się naprawić. Rozbije to naczynie, tak jak się rozbijają naczynia garncarskie, bo jak już się rozbije, to już się nie da tego naprawić. Nasz garncarz pracuje dalej, cały czas pracuje. Jeżeli widzicie, na tym zdjęciu zanim on już tak fajnie, to już jest na czysto wygląda, prawda? Ale pytanie, kto przykłada ręce do tego naczynia w momencie, jak ono się kręci na tym garncarskim stole? Myślisz, że to jest bezpieczne, to co Bóg robi? Kiedy On przykłada ręce do ciebie i do mnie, no to jeszcze tam może znaleźć się kamień, może znaleźć się kawałek szkła lub jakieś zanieczyszczenia, prawda? I On swoimi rękoma, bo jest napisane, że swoimi rękoma stworzył nas wszystkich, osobiście. Swoimi rękoma przykłada i ryzykuje. I mogą być w tym również różne zanieczyszczenia. Kamienie, szkło lub coś innego, prawda? Teraz już ten ostatni etap, to już tak fajnie wygląda, bo już ręce są czyste i naczynie jest czyste i nie ma tych zanieczyszczeń. I w zasadzie Biblia mówi w ten sposób, że każdy z nas jest przeznaczony albo na wieczne potępienie, albo na wieczną służbę dla Pana, dla chwały Pana, czyli jako to dobre, zaszczytne naczynie. Ale jednocześnie uczy nas, żebyśmy nie popadli w coś takiego, że w momencie, kiedy Bóg nas znalazł, to myślisz sobie, no super, no jestem już tym naczyniem prawie doskonałym, bo Bóg mnie chce użyć, a On chce dopiero zacząć pracę nad tobą i nade mną poprzez to kształtowanie. On chce dopiero tą pracę rozpocząć, a ty mówisz, nie, no już jestem naczyniem, które wybrał Bóg. I tutaj właśnie jest ta diabelska pułapka. Rzucimy tak, no jak Bóg mnie wybrał, no to jak teraz jeszcze będzie mnie kształtował? No to już mnie wybrał, no to ja już jestem super. A On dopiero chce przyłożyć ręce do nas. Chce nas zmieniać, chce nas kształtować. To dopiero się stanie. Kiedy dostajesz jakieś polecenie, myślisz sobie, no tak, no skoro mnie używa Bóg, skoro pastor mnie powołuje do jakiejś służby, no to ja już jestem doskonałym naczyniem w rękach Boga. A Bóg mówi, jesteś naczyniem, które chce kształtować. To jest trochę co innego albo zupełnie co innego. Tak jakby pomieszanie tych etapów, że On dopiero chce nad nami pracować, a my myślimy, że bez tych wszystkich etapów już jest super. Po co mam to przechodzić? Przecież już Bóg powołuje mnie do czegoś. To już jest super. Ja tutaj mam jeszcze, wiecie, takie coś... Sobie to schowałem. Później. Za moment wam to pokażę. Na razie niech to zostanie. To jest jeden z tych etapów. To są właśnie naczynia z gliny. Moja żona nawet nie wie, że to wziąłem. To jedno jest... Tak. Zaraz zobaczymy. To jest jeden z tych etapów. To kształtowanie. A to jeszcze nie jest wszystko. Bo takie naczynie zrobione na tym kole niewiele jest warte, bo jak wlejesz wodę albo zupę, albo coś, przesiąknie i tyle. Woda przesiąka. Co tu zrobić? Bóg mówi wyraźnie, musisz przejść przez ogień. Dawaj ten piec, bracie. O, to właśnie. Musisz przejść przez ogień. A ty sobie już dawno myślałeś, dobrze, kilka lat temu byłem doskonałym naczyniem, a teraz przez ogień? No nie, bo to ten proces pracy nad nami trwa całe życie. Sorry, że ci to mówię, ale jestem z daleka, sobie pojadę. Mówię tak, jak jest. To jest zadanie na całe życie. Musisz przejść przez ogień, aby się utwardzić, aby być odpornym. Tak, no taki ten piec, wiecie, byle jakie naczynia można zrobić w niskiej temperaturze. To jest takie zwykłe naczynie, czy talerzyk. 300 stopni temperatura. To muszę teraz brać ostrożnie. To jest 1500 stopni. Chińska porcelana. 1500 stopni. Później zobaczymy dalszą różnicę. Pomyślisz sobie, 300 stopni wystarczy, po co mi 1500? Co to jest ten ogień? Ten piec, oni tak wypalali kiedyś, prawda? Co to jest ten ogień w naszej historii? Fajnie by było, gdybym ja ani ty, gdybyśmy nie musieli przechodzić przez ogień doświadczeń. Choroby, porażki, strata pracy, za mało pracy, za dużo pracy, zranienia, nieporozumienia, konflikty z najbliższymi, a jednocześnie masz zachować miłość, tak jak gdyby cię nigdy nikt nie zranił. To jest ten ogień doświadczeń. Czy teraz chcesz mi powiedzieć, że nigdy nie przechodziłeś przez ogień doświadczeń? Kto nigdy nie przechodził przez jakieś trudne doświadczenia, ręka do góry? Chciałbym poznać tego człowieka. No właśnie. Cały czas przez coś przechodzimy. To jest ten ogień doświadczeń. Ja nie wiem, jak to się u ciebie nazywa. Ja wiem, jak to u mnie wygląda, co to jest, prawda? Ale to jest ten ogień doświadczeń. To hartowanie, wzmacnianie tego naczynia, aby ono było odporne, aby ono było szlachetne, aby ono przedstawiało wielką wartość. Ogień doświadczeń. To, co Bóg wytworzył, daje do pieca, aby zahartować, aby to utrwalić. Bo my sobie mówimy, no to po co to doświadczenie? Przecież taki fajny jestem, Bóg mnie wybrał, służę Bogu. Panie, po co te doświadczenia? Będę fajny, tak ślubuję Ci, ja będę fajny bez tych wszystkich doświadczeń. Po prostu tak z założenia chcę być fajny, Ty jesteś fajny i daj mi spokój. Po co te doświadczenia? To wszystko to boli. To jest ogień doświadczeń. To są trudne rzeczy. Bo tak mówiłem, masz zachować, ja mam zachować miłość, ty masz zachować miłość, tak by wszystko było super, bo to jest miłość Boża, tak? Miłość taka, jakby nigdy nikt cię nie skrzywdził. No to wiesz, że to jest trudne. Po ludzku niemożliwe. Bo to jest miłość Boża. I później dopiero po tym procesie utwardzania w ogniu przychodzi kosmetyka, przychodzi ozdabianie tych naczyń, przychodzi zdobienie. O, takie fajne, o, jakie tutaj ładne jest to naczynie, kolorowe, można postawić. I goście się spytają, a skąd to, bracie, przywiozłeś? Grecja, Egipt czy Afryka? No coś pięknego, prawda? To ładnie wygląda, już ozdobione. I nam się to podoba. Pierwszy list Piotra, co Piotr mówi w 4 rozdziale, 12-13 werset. Przez nasz ogień doświadczamy, mamy udział w cierpieniach Chrystusowych, abyśmy podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Przez ten ogień, który przychodzimy, to jest nasz udział w Jego cierpieniach, abyśmy podczas objawienia chwały Jego mogli się radować i weselić. Czyli mówiąc krótko, innej drogi nie ma. Sorry, że ci to mówię. A było tak fajnie. Innej drogi nie ma. To jest plan Boży, że On chce nas wzmacniać, hartować poprzez ogień doświadczeń. Myślisz sobie tak, ale ci najwięksi, może im się udało. Nie. On tak hartował Mojżesza, Dawida i wszystkich innych. Ile razy Jezus musiał zwracać uwagę swoim uczniom, że to nie tak. To nie, to musicie się modlić, to tak nie działa, że jesteście fajni, to nie wystarcza. Dlaczego się nie modliliście? Dlaczego spaliście? Prawda? Ile razy musiał utrzeć im nosa, by myśleć, jak oni znają Jezusa, to po co? Że on się modli, no i sprawa załatwiona. A oni są jego kolegami. No jest fajnie. Ale to tak, on mówi, to tak nie działa. Musi osobiście. Często zwracał im uwagę. I teraz dochodzimy do tego, że z tej gliny możemy wytworzyć dwa rodzaje naczyń. albo zwykłą taką ceramikę, tak jak mówiliśmy o to, albo porcelanka, coś ekstra, super taka, super jakość, ale to tylko w wysokiej, bardzo wysokiej temperaturze. Czyli no chcesz być taką porcelanką przed Bogiem, no ale to niestety oznacza więcej ognia doświadczeń. Amen? Teraz jeszcze coś wam takiego pokażę, jak odróżnić zwykłą porcelanę od super takiej porcelany, czyli zwykła ceramika i porcelana. To nie będzie wykład dla kobiet.
Zobacz. Widzisz coś przez ten talerz?
Nie.
To nie jest jakiś cyrk. Widzisz? Wiesz, o co chodzi?
To muszę schować dla mojej żony teraz.
Uważaj teraz. Zwykła ceramika, ona nie jest przezroczysta. Jak przepłaciłeś dużo kasy na Flomarku, to weź sobie latarkę i świeć. Natomiast porcelana wysokiej jakości, wypalona w 1500 stopni, ona jest przezroczysta. Transparent, Andreas, transparent. To znaczy, nie mam nic do ukrycia przed Bogiem. Amen. Jestem przezroczysty, wytopiony, zahartowany w wysokiej temperaturze, tak jak ta porcelana. Światło Jezusa przechodzi. Amen. Nie, że jest ściana. Nie mamy być ścianą dla Jezusa, tylko mamy odbijać Jego światło. Jest jeszcze jeden porcelana, już nie będę teraz tego pokazywał. Zwykła ceramika nie gra, a porcelanę, jeśli ją tak pstykniesz, to nawet daje taki ładny dźwięk. I znawcy mówią, porcelana śpiewa, gra, ona śpiewa. I teraz ci się zapytam, co robił Paweł i Sylas, jak znaleźli się w więzieniu i nie było fajnie? To jak myślisz, w jakiej temperaturze oni byli tak duchowej? 300 czy 1500? Siedzisz sobie w więzieniu, nie wiadomo, co z tobą będzie, a ci śpiewają. 1500. Teraz jeszcze trudniejsze pytanie. Jak sobie myślisz, dlaczego igrzyska rzymskie i te cyrki zostały w pewnym momencie z udziałem chrześcijan zlikwidowane. Tam na początku wprowadzili zabijanie chrześcijan na arenach i zapowiadał się super show. Ludzie przyjdą, przeżyją coś, będzie action. Wtedy nie mieli jeszcze tych filmów science fiction i tego wszystkiego w internecie i musieli się jakoś rozerwać. A tu się nagle okazało, uważaj na to, to się okazało, że chrześcijanie umierali spokojnie. Okej? Okay? Nie było show. W ogóle nie było show, bo to nie to chcieli widzieć. I ludzie, którzy byli na trybunach, schodzili, bo chcieli tego samego. Rozumiesz? Show się skończył w momencie, kiedy widzowie chcieli mieć to samo, co mieli ci chrześcijanie, którzy umierali ze śpiewem na ustach. I wtedy, że tak powiem, ten cały cyrk, te igrzyska już nie były popularne. Zaprzestali, że tak powiem, zabijania chrześcijan na arenie, bo to już nie przynosiło widzów. Nie było popularne. Wręcz widzowie chcieli umierać tak jak tamci. Dziwne, prawda? Bo tamci potrafili cierpieć i umierali śpiewając. Tak jak ta porcelana najwyższej klasy. Amen. Czyli ta porcelana oprócz tego najwyższej klasy, że jest bardzo odporna, to jeszcze przepuszcza światło. Bo tak naprawdę to On nie wybrał nas po to, abyśmy my zatrzymywali Jego światło. My nie mamy żadnego światła. My możemy tylko być odbiciem Jego światła. Jeżeli jesteśmy przezroczyści dla Boga, nie mamy nic do ukrycia, to będziemy dobrze przepuszczać Jego światło. Amen? Teraz na koniec chciałem Ci powiedzieć, czy chcesz być taką ludzką ceramiką na 300 stopni, czy chcesz być taką ludzką duchową porcelaną na maksa. To zależy od Ciebie. To zależy od Ciebie. Te wszystkie procesy, które były mówione od momentu tego udeptywania gliny, musisz i tak przejść. Bóg chce, abyśmy byli tym super naczyniem do celów zaszczytnych. Nie do pospolitych. Kosze na śmieci też są potrzebne, powiesz. Ale On chce z każdego z nas zrobić super naczynie. Ale potrzebna jest do tego współpraca nasza, z naszej strony. I teraz jest tak. Bóg, garncarz, czeka w swoim domu. Jeżeli sobie myślisz, jestem gotowym naczyniem. Wow. Nie. On czeka w swoim domu na ciebie, aby to naczynie w pewnym momencie odłożyć na półkę w niebie. Ale teraz jeszcze przed nami jest wielka praca nad naszym charakterem, naszym życiem, naszym sposobem mówienia, naszym myśleniem na świat. Jest tylko pytanie, czy chcesz spotkać się z garncarzem w Jego domu. Czy chcesz? Izajasz napisał w 64 rozdziale w 8 wersecie. Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą. Wszyscyśmy dziełem rąk Twoich. Amen? Na tym zakończymy. Poproszę jeszcze chwilę, chciałem do Was jeszcze mówić. Chciałbym tutaj powiedzieć coś takiego. Dzisiaj, kiedy chciałbym, żebyście ze mną się zastanowili nad czymś takim. Dzisiaj słowo posłuszeństwo, pokora nie są modne. To nie jest modne. Posłuszeństwo, uniżenie, pokora. To jest coś, co nie jest modne. I chcę Ci postawić trzy pytania. Czy dzisiaj możesz powiedzieć, jestem gliną świadomą swojego posłannictwa? Czy jesteś gliną świadomą swojego posłannictwa? Nie musimy tego odpowiadać. Możesz tylko się zastanowić. To jest pytanie, które zadaję sobie też. Czy jestem gliną, która jest świadoma swojego posłannictwa? Czy wiesz, jak wielu ludzi dzisiaj na świecie żyje bez podstawowych warunków egzystencji? Jak wielu ludzi żyje bez podstawowych warunków? I trzecie pytanie, czy wiesz, dlaczego tylu chrześcijan, tylu ludzi wierzących przegrywa walkę z grzechem? To jest to trzecie pytanie. Czy wiesz dlaczego, czy wiem dlaczego tylu chrześcijan, mówmy teraz o ludziach wierzących, ciągle przegrywa walkę z grzechem? To są te trzy pytania, które sobie weźmiemy do domu, żeby się zastanowić. I dzisiaj Bóg wymaga od nas, żebyśmy wrócili w swoich rozmyślaniach i w swojej postawie do pozycji, którą On chce, abyśmy przyjęli. To jest ta pozycja uległości, poddania, pokory. Kiedy powiemy tak, jestem gliną, możesz mnie kształtować. On mówi, to jest niemożliwe bez Ducha Świętego. Bo Duch Święty daje Ci tą zdolność, daje Ci tą plastyczność. Nowe narodzenie umożliwia to. Kształtowanie tej gliny nie jest możliwe bez wody, bez Ducha Świętego. I ostatnie pytanie, jakie chciałbym Ci zadać. Czy pozwolisz temu garncarzowi kształtować się? Nie będziemy tego nagrywać, ani robić zdjęć, ani nie wiem czego. Jeżeli jesteś za, możesz podnieść swoją rękę. Czy pozwolisz Ojcu kształtować się? Aby On pracował Wiecie co? Teraz chciałbym, żeby te osoby, które chcą, które podniosły rękę lub nie, na chwilę wstały. Pomodlimy się jednym zdaniem i zakończymy. Ja chciałbym, abyśmy zapieczętowali to, o czym mówiliśmy i to, z czym się zgodziliście, krótką modlitwą. I zakończymy wtedy. Ta modlitwa to jest jedno zdanie. Ja chciałbym, abyśmy, ja powiem, żeby się to powtórzyli, jeżeli się zgadzacie. I zapieczętujemy słowami tej modlitwy to, co usłyszeliśmy ze Słowa Bożego. Jezu, kształtuj moje życie. Tak jak Ty chcesz. Chcę podlegać tylko Tobie. Amen. Dziękuję Wam.